Cześć, witamy Was w 14 odcinku Tak się składa i z tej strony Monika
oraz Ania i dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o pielęgnacji przeciwzmarszczkowej i ogólnie jakie procesy zachodzą w naszej skórze, kiedy się starzejemy i jak temu zapobiegać.
Dokładnie i przede wszystkim powiemy, jak temu zapobiegać, ale żeby to wszystko miało sens, musimy zacząć od takiej krótkiej dyskusji. Dlaczego w ogóle chcemy temu zapobiec? Skąd w ogóle taka potrzeba? Przecież to jest naturalny proces, który dotyka wszystkich, więc dlaczego, Ania? Dlaczego? Tell me why.
No właśnie, bo to nie jest tak, że możesz jakoś się schować przed tym starzeniem, że stosując nawet najlepszą pielęgnację, nie jesteś w stanie się przed tym w jakiś sposób ochronić, więc może lepiej jest po prostu oprzeć się temu wpływowi otoczenia i jakby zaakceptować to, że się starzejemy.
Wiesz, łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić, bo gdyby każdy tak trochę na luzie podchodził do tego całego procesu starzenia, to nie spotykalibyśmy się z jakimiś wyidealizowanymi wyglądami w gazetach czy w każdym tak naprawdę medium i nie mielibyśmy spiny z tym, że na przykład panie, które mają idealnie gładką skórę, promują kosmetyki, które mają zapobiegać zmarszczkom. Mhm. W sensie to jakoś można podciągnąć, nie? Że dzięki temu kremowi ona tych zmarszczek nie ma. Ale umówmy się, że jednak w targecie są starsze osoby, które nie działają już profilaktycznie, tylko chcą tak jakby te zmarszczki usunąć. Oczywiście wiemy, że to nie jest do końca możliwe i zaraz o tym powiemy dlaczego. Natomiast wydaje mi się, że ten cały kult piękna bez wad i pokazywanie pięknych, wyprasowanych buzi, trochę nam robi źle w głowie, bo zaczynamy mieć wrażenie, że to z nami jest coś nie tak. A to jest zupełnie normalna rzecz.
Tak, zdecydowanie. I nawet nazewnictwo produktów, myślę, nam mocno dosyć siada na psychę, bo idziesz sobie do takiej drogerii i bierzesz sobie te kremy i widzisz przeciwzmarszczkowe, anti-aging, jakby po prostu to starzenie się i te zmarszczki to była taka najgorsza rzecz, która się może nam przydarzyć. Więc może zamiast walczyć ze zmarszczkami, skupmy się bardziej na profilaktyce i akceptowaniu trochę tego starzenia. Wiesz, o co mi chodzi? Mniej więcej?
Wiem. Ja wiem, nie wiem, czy wszyscy po drugiej stronie wiedzą. Generalnie chodzi o
nie
to...
Nie być anti-aging, tylko być pro-aging.
Tak, no bo jest to proces niejako nieunikniony. Gdyby ktoś wymyślił jakiś sposób na to, żeby to zatrzymać, to już każdy by się nie starzał, ale jeszcze nikt nie był tak wspaniałomyślny i nie jest takim geniuszem, żeby ogarnąć, jak ten proces zatrzymać. Więc to, co my możemy zrobić, to doprowadzić do momentu, gdzie nasza skóra na nasz wiek biologiczny, ale też ten z metryczki, jest w najlepszym możliwym stanie przez odpowiednie traktowanie. Ale żeby ogarnąć, jak to zrobić najlepiej, no to musimy sobie powiedzieć, jakie są czynniki wewnętrzne tego właśnie procesu starzenia się. I tu przede wszystkim musimy podkreślić, jak to wszystko działa, a działa w ten sposób, że z roku na rok, mniej więcej od 25, mniej więcej, bo to jest oczywiście, wiecie, no powiedzmy na oko, wszystko zaczyna zwalniać. Czyli wstępujemy powoli w tryb slow-mo i co się dzieje? Wszystkie procesy naprawcze, zdolność do regeneracji i przede wszystkim aktywność na poziomie komórkowym wchodzi w tryb coraz wolniejszy.
Slow-mo.
No i niestety na końcu się zatrzymuje zupełnie.
Czyli generalnie wszystko zwalnia.
Tak, wszystko zwalnia, ale jest kilka sposobów na to, żeby doprowadzić nasz organizm do tego, żeby jednak przypominał sobie, że ho, 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 to jeszcze nie jest ta pora na tryb slow-mo. Zawróć. Ale to, co jest jeszcze mega ważne, to właśnie te uwarunkowania genetyczne. To jest coś, co zostało w nas, że tak powiem, zaprogramowane i zapisane w naszym organizmie, więc nie do końca jesteśmy w stanie to odwrócić, ale takimi małymi, codziennymi, malutkimi krokami jesteśmy w stanie w jakimś stopniu przynajmniej to zminimalizować.
Z wiekiem też ta skóra staje się bardziej sucha. Ja myślę, że to jest taka rzecz, z której wiele osób też zdaje sobie sprawę i której która też, też wiele osób zauważa, już nawet nie będąc już, wiesz, jakby na emeryturze tutaj, nie? Tylko mówię, że nawet właśnie w tym takim wieku, powiedzmy po tym 25 roku życia, nie? Że ta skóra zaczyna, już nie jest tak do końca tłusta, tylko tak zaczyna się troszeczkę wysuszać, wiesz, o co mi chodzi?
Tak, to też oczywiście zależy od poziomu wyjściowego tego nawilżenia.
Tak, tak, jasne,
ale
totalnie,
w porównaniu,
nie?
Ale... do tego, co było kiedyś tam, wiesz, wiek nastoletni, 20 coś, no to idziemy w kierunku coraz, coraz bardziej suchej tej skóry.
Tak. Jest taki bardzo fajny termin, który teraz przeczytam, mam nadzieję, poprawnie za pierwszym razem, czyli transepidermalna utrata wody, w skrócie TEWL.
I to pojęcie gdzieś tam na pewno wam się przewinęło, bo o tym się zawsze wspomina przy nawilżaniu skóry i my też ostatnio w lekcji z pielęgnacji o tym mówiłyśmy. Generalnie to jest taki wskaźnik utraty wody, najprościej, tak. Najprościej na mówiąc. Świecie mówiąc. I z wiekiem po prostu ta utrata wody jest coraz, coraz większa. A to wynika też z tego, że w skórze jest coraz mniej lipidów, a po 40 to w ogóle to już się nie wydarza. Więc jeśli ktoś już jest po 40 roku życia, to fajnie jest włączyć sobie do pielęgnacji właśnie jakieś kosmetyki z ceramidami, bo one uzupełniają w jakimś stopniu te braki. Czyli to jest pierwszy protip. Ale dlaczego skóra jest jeszcze bardziej sucha? I leci pytanie za 100 punktów do Ani, bo...
Obniża się też ilość wydzielanego łoju.
Oh yeah.
Tak jak, dlatego też często się mówi, że osoby, które mają tak zwany dorosły trądzik, będą starzały się wolniej. Właśnie dlatego, że jej skóra często ma zaburzone to wydzielanie łoju, tego łoju jest po prostu więcej. A to też wpływa jakby na wysuszenie skóry. Im mniej tego łoju, tym skóra jest, powiedzmy, bardziej sucha. Następują też zmiany składu błony hydrolipidowej, bo w końcu błona hydrolipidowa. A w rezultacie następuje obniżenie pH skóry na bardziej kwaśne.
I teraz fun fact, że wydzielanie łoju i potu zmniejsza się o ponad 50% u kobiet, i około
50%.
Tak, i około 20% u mężczyzn. I widzicie, gdzie jest to nasze równouprawnienie? Na każdym kroku.
Zero sprawiedliwości.
Na każdym kroku, dosłownie. A w ogóle ciekawe jest to, że po 60 praktycznie każdy ma już problem z suchą skórą, bo tak wszystko zwolniło i takie mamy utraty w lipidach, że jeśli nie dostarczymy tego z zewnątrz, no to po prostu zostaniemy z Saharą. I oprócz tej całej suchości, to no niestety, ale skóra staje się też mniej elastyczna, bo maleje synteza kolagenu, osłabiają się włókna kolagenowe i elastynowe, więc można powiedzieć, że ta skóra jest bardziej taka zwiotczała. Ja bardzo lubię porównywać to do takiej płachty materiału z elastanem, gdzie po prostu po każdym praniu puszczają ci te niteczki takie, wiesz, z elastyną i to można by porównać, że podobnie się dzieje ze skórą, że ona jest na początku taka napięta, jędrna, a jak już wypadają te niteczki, no to już ten materiał nie jest tak idealnie giętki i staje się też bardziej szorstki. No i niestety widać na nim przemijanie. Oj, widać.
Tutaj też warto dodać, że za tą właśnie wiotkość skóry starzejący się odpowiada zanik tkanki tłuszczowej, który jest naturalnym procesem występującym wraz z upływem czasu. No jakby nie zmienimy tego. I nie mylcie to z tego z tym, że na starość można sobie, wiecie, przybrać, to się nie będzie miało zmarszczek. O nie, nie.
To tak nie działa.
Niestety. Tutaj trochę chodzi o co innego.
Więc podsumowując, z wiekiem nie dość, że nam ucieka nawilżenie, to jeszcze uciekają nam lipidy i coraz więcej musimy dostarczać wszystkiego z zewnątrz. Ale nie dość, że te procesy zachodzą wszystkie od wewnątrz, no to jeszcze możemy sobie dołożyć do pieca różnymi czynnikami.
Zewnętrzne.
Dokładnie, z zewnątrz. I oprócz kosmetyków, bo je się w sumie często wymienia, no to warto podkreślić, że wiele, wiele rzeczy oprócz właśnie tych produktów pielęgnacyjnych ma wpływ na proces starzenia się skóry i przede wszystkim to jest, słuchajcie, stres oksydacyjny. Generalnie stres jest największym killerem wszystkiego w naszym organizmie, więc miejcie to na uwadze, trzeba włączyć tryb zen.
Tak. Tak, tak zwany przewlekły stres szczególnie jest, no działa źle na wszystko, na skórę, na naszą psychikę, na nasze zdolności jakby do regeneracji, naprawdę na wszystko, wszystko. Kolejnym takim też ważnym czynnikiem jest miejsce zamieszkania, to jakby jakim środowiskiem się otaczamy. Jest różnica, czy mieszkamy w dużym mieście w smogu, czy żyjemy sobie na wsi nad jeziorkiem i spędzamy dużo czasu na świeżym powietrzu. Ogólnie tryb życia ma ogromne znaczenie. To chyba nie trzeba nikomu tutaj tłumaczyć.
Ale warto przypomnieć.
Ale warto, że tryb życia, jaki prowadzimy, aktywność fizyczna, jaką mamy, to jak po prostu dbamy całościowo, kompleksowo o swoje ciało, ile pracujemy w ciągu dnia, czy robimy sobie przerwy na odpoczynek, czy potrafimy w ogóle odpoczywać. Myślę, że o tym się też często zapomina, że jesteśmy tak nastawieni na ten taki sprint w życiu, na tą ciągłą pracę, że nie wiemy do końca, jak odpoczywać.
To tak, to jest bardzo, bardzo ważne i o tym też wspominałyśmy w odcinku o ciałodbaniu, więc jeśli ktoś chce więcej na ten temat posłuchać, to właśnie odsyłamy do tego odcinka. Tak jak wspomniałam na początku, każdy przeważnie myśli o kosmetykach, że mają działanie przeciwzmarszczkowe i generalnie wymarzą wszystkie zmarchy, które nam się już pojawiły. Oczywiście w jakimś stopniu to się wydarzy i powiemy też, jakimi substancjami najlepiej sobie w takim przypadku radzić, ale nie zapominajmy też o diecie, bo to jest turbo, turbo istotne, więc nie zapominamy o gęsto odżywczej diecie i zaglądaniu sobie w talerz dosłownie od czasu do czasu. I też jak zwykle hormony potrafią nam tu nieźle namieszać. Wszystkie choroby autoimmunologiczne też wprowadzają wiele zamętu, więc miejcie to na uwadze, jeśli ten problem Was dotyczy. I przechodzimy do ostatniego czynnika zewnętrznego, tak naprawdę naszego ulubionego. I jest to promieniowanie UV. To jest naszym zdaniem największy killer widoczny przede wszystkim, bo widać te skutki promieniowania UV najszybciej na twarzy i na dłoniach. I słuchajcie, to co jest ważne, to mechanizmy starzenia chronologicznego, czyli nazwijmy to takiego naszego wbudowanego, i fotostarzenia są podobne, bo w obu przypadkach dochodzi po prostu do degradacji włókien kolagenowych. I tu kolejne moje ulubione porównanie. Jak przygotowywałyśmy za nią ten odcinek, to właśnie powiedziałam, że słuchaj, to jest takie piękne pole, w sensie nasza skóra to jest takie piękne zielone pole, gdzie jest piękna zielona trawa, najpiękniejsze kwiaty polne, a promieniowanie UV to jest taka wielka plaga wielkich ogniowych kul spadających z nieba, takich mocnych laserów, które po prostu wypalają i niszczą to piękne pole, czyli włókna kolagenowe. I mam nadzieję, że takie właśnie porównanie da Wam do zrozumienia, co się w ogóle dzieje, jeśli ekspozycja nasza na promieniowanie UV jest za duża.
Podsumowując, UV killing kolagen.
I właśnie dlatego najlepszym kosmetykiem, jeszcze będziemy używać chwilowo słowa przeciwzmarszczkowe, jest co?
No filtr UV, po prostu. To jest najlepszy kosmetyk ever.
I dlaczego? Teraz będziemy Wam rzucać po prostu argumentami, dlaczego to jest najlepszy kosmetyk przeciwzmarszczkowy, jaki możecie stosować już teraz, zaraz. Bo uwaga, promieniowanie UV przyczynia się do powstawania tak zwanych wolnych rodników, a to właśnie one są odpowiedzialne za starzenie się komórek skóry. Warto też wrócić do tego całego fotostarzenia, bo to jest po prostu określenie, które opisuje wiele destrukcyjnych zmian nie tylko w wyglądzie skóry, ale wobec jej funkcji. Więc wszystkie te zmiany są w jakimś stopniu już nieodwracalne i są spowodowane po prostu nadmierną, długotrwałą ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe i jest to na przykład nie tylko, wiecie, przebywanie na dworze, ale też solarium. Także jeśli ktoś jest wielkim fanem, to polecamy wypisać się z klubu fanów solarium. To już na pewno nieraz słyszeliście. I tu warto podkreślić też, że mamy dwa rodzaje promieniowania, które nas interesują wobec skóry i to jest promieniowanie UVA i UVB. Promieniowanie UVA ma większą długość fali, więc jest w stanie przeniknąć głębiej, czyli do skóry właściwej. I to, słuchajcie, bardzo niedobrze, bo właśnie tam UVA kill im wszystko, co więcej, aż 50%, mniej więcej 50% promieniowania UVA dociera do skóry właściwej, a w porównaniu do UVB, czyli do promieniowania, które ma krótsze fale, dostaje się z tego UVB od 9 do 14% właśnie do warstwy żywej skóry. Więc w porównaniu UVB a UVA, no to słuchajcie, warto jednak inwestować w filtry, które chronią w wysokim stopniu przed tym UVA, bo ono potrafi nabroić. Oj, potrafi.
Tak, to nie są tylko tak naprawdę oparzenia słoneczne tutaj, tylko właśnie działanie też na poziomie komórkowym. Jakby UVA potrafi uszkodzić nasze DNA. To jest jakby bardzo, dla mnie przynajmniej, dla mnie to było dosyć szokujące. I skutki takiego oddziaływania promieniowania UV na skórę mogą ujawnić się nawet po kilku latach, po wielu latach takiej ekspozycji. Czyli tak jak sobie pojechaliśmy na wakacje, powiedzmy w 2006 i tam spaliliśmy, że tak powiem, się na raka, tak w 2016 możemy odczuwać te efekty takiego właśnie parzenia skóry. To jest dla mnie totalnie, totalnie niesamowite. No i żeby tutaj, musimy tutaj też wspomnieć o jakby najgorszym działaniu promieniowania UV.
Najgorszym scenariuszu.
Tak, najgorszym scenariuszu, że promieniowanie ultrafioletowe powoduje stymulację rozwoju nowotworów, tak zwaną kancerogenezę. No i tutaj mówimy właśnie o czerniaku, który jest dosyć agresywnym nowotworem i no trzeba się chronić, słuchajcie. To jest po prostu cała profilaktyka, to jest najlepsza profilaktyka, unikanie słońca i ochrona przed tym słońcem.
Wiecie, włączenie kremu z filtrem do codziennej rutyny to już jest połowa sukcesu. Kolejny etap to jest nakładanie filtra w odpowiedniej ilości, czyli jak my to za nią mówimy, na dwa fakolce, czyli na długość swojego środkowego palca dwukrotnie. Te wszystkie informacje możecie znaleźć u nas na blogu www.pigipek.pl. My co roku aktualizujemy tą wiedzę i aktualizujemy zestawienia produktów, które polecamy. Co więcej, nie zapominajcie o dłoniach, nie zapominajcie o uszach i nie zapominajcie o szyi i dekolcie, bo to są miejsca, które najczęściej pomijamy, a tam niestety też to promieniowanie UV dociera. Dobrze, na pewno jeszcze nagramy odcinek o samym promieniowaniu UV, także nie martwcie się, próbujemy przepłynąć przez temat właśnie starzenia się skóry jak najszybciej, ale ochrona UV jest tutaj nieodłącznym elementem. To teraz słuchajcie, po tej wielkiej fali informacyjnej przechodzimy do tego, czego właściwie powinniśmy szukać w produktach, żeby ten proces starzenia się skóry niejako spowolnić.
No słuchajcie, oczywiście powinniśmy szukać nawilżenia jako podstawę, powiedzmy, tej pielęgnacji, oprócz oczywiście ochrony przed UV.
Dlaczego to nawilżenie jest tak istotne? Tak jak wspomniałyśmy wcześniej, z wiekiem skóra staje się coraz bardziej sucha i nie ma już takich zdolności do wytwarzania na przykład tego naturalnego czynnika nawilżającego, czyli NMF. Więc musimy dostarczać coraz więcej substancji z zewnątrz, a nawilżona skóra wygląda też po prostu lepiej. Od razu ma lepszą strukturę, jest po prostu to widoczne gołym okiem. I bardzo ciekawą rzeczą jest to, że w naszej skórze z wiekiem spada też zawartość kwasu hialuronowego, szczególnie w górnych partiach skóry i możemy gdzieś tam, wiecie, dostarczyć go z zewnątrz, żeby te braki uzupełnić, ale zmniejszenie tej naturalnej ilości może być właśnie jedną z przyczyn wysuszenia skóry i pomarszczenia, czyli mniej kwasu hialuronowego naturalnie występującego w skórze, większe wysuszenie i bardziej widoczne zmarszczki, niestety.
Powiedziałyśmy już o nawilżeniu. Myślę, że też bardzo ważna jest ochrona przed tym destrukcyjnym działaniem tych strasznych wolnych rodników. I tą ochroną najlepiej zajmują się związki, które nazywamy antyoksydantami. Jest ich naprawdę, naprawdę sporo w kosmetyce. To mogą być ekstrakty, witamina C jest bardzo dobrym antyoksydantem, witamina E. Jest tego no, naprawdę szeroki wybór, dla każdego coś dobrego. Warto jest włączyć antyoksydanty do swojej pielęgnacji, szczególnie na dzień, ale też na noc, kiedy chcemy, że tak powiem, zredukować to destrukcyjne działanie tych wolnych rodników.
Zależy oczywiście jakie, bo nie wszystkie możemy stosować za dnia, większość nadaje się bardziej do stosowania
Jasne.
Na wieczór, ale to już wiecie, zależy na jaką substancję się zdecydujecie i tutaj wymienimy kilka takich naprawdę najpopularniejszych game changerów, jeśli chodzi o pielęgnację profilaktyczną, jeśli chodzi o starzenie się skóry i to przede wszystkim jest retinol. Dlatego, że retinol jak rycerz na białym koniu po prostu wjeżdża na skórę i on jest odpowiedzialny za wychwytywanie i stabilizację właśnie tych wolnych rodników. I to, co jest mega, mega ważne, to retinol przyspiesza proces odnowy skóry, czyli puka do drzwi komórek i mówi halo, halo, jeszcze nie śpimy, budzimy się, zwiedzamy. Więc to jest mega istotne, bo tak jak powiedziałyśmy, wszystko zwalnia. Więc retinol jest tą substancją, która nie do końca pozwala zwolnić skórze.
Co ciekawe, to jest jedna z niewielu substancji, która faktycznie ma udowodnione działanie na też jakby cofanie objawów fotostarzenia się skóry, że faktycznie retinol, można powiedzieć, że spłyca te zmarszczki i też zapobiega po trochu powstawaniu nowych. Więc to jest naprawdę super składnik i warto go włączyć do pielęgnacji. On też przy regularnym stosowaniu daje taki efekt pogrubienia tej skóry. I retinol stosuje się zazwyczaj w takich cyklach, typu właśnie jesień, zima, stosujemy retinol, taka intensywna kuracja, dbamy jednocześnie o nawilżenie. Ta skóra się najpierw trochę staje się troszeczkę cieńsza, żeby na wakacje na przykład nam odbić i stać się taka wiecie, taka pełna i grubsza. I te zmarszczki te też stają się mniej widoczne. Więc te efekty też niekoniecznie pojawią się od razu, ale, że tak powiem, retinolem pracujemy na przyszłe lata.
Tak, możemy tak powiedzieć. Oczywiście, wiecie, w sprawie retinolu są różne szkoły, ale jeśli dopiero zaczynacie, to my polecamy stosować z głową i tu koniecznie filtr UV właśnie w tych cyklach, kiedy natężenie promieniowania UV w naszym kraju jest najniższe. Oprócz tego, Ania, co powiedziałaś, to niezwykle istotne jest to, że retinol może w jakimś stopniu cofnąć objawy fotostarzenia się skóry, dlatego że jest w stanie po prostu pobudzić te zniszczone, w cudzysłowie, komórki. Ja to sobie wyobrażam, jakie takie obeschnięte sucharki nowymi, po prostu zdrowymi i prawidłowo uformowanymi komórkami, które są już taką jędrną, świeżą bułką w naszej skórze. Nie wiem, jakoś dobrze mi wjeżdża to porównanie. Mm-hmm. I widzicie, to się wszystko też łączy z tym, że retinol nie dość, że pobudza komórki do pracy i dzięki temu zwiększa się produkcja kolagenu i elastyny, to jeszcze poprawia się nawilżenie skóry dzięki stymulacji produkcji kwasu hialuronowego. Więc to, co z wiekiem tracimy, retinol jest w stanie w jakimś stopniu zapauzować i nadrobić te straty, które mieliśmy. Więc jest to absolutnie fantastyczna substancja. Na początku mogą się pojawić jakieś podrażnienia, zaczerwienienia, to jest normalne, aczkolwiek teraz na rynku jest na tyle dużo nowych, innowacyjnych form kosmetyków z retinolem, że to podrażnienie występuje już coraz rzadziej. Więc jeśli chcecie wprowadzić jakiś kosmetyk właśnie o działaniu profilaktyki, starzenia się skóry, to retinol jest absolutnie jedną z najlepszych substancji. My same w tym roku zaczęłyśmy już stosowanie tego składnika i byłyśmy zachwycone i ja już wiem, że co roku on będzie właśnie wjeżdżał ubrany cały na biało, jak się skończy lato, Więc serdecznie Wam polecamy właśnie kosmetyki z retinolem. Warto sobie doczytać jeszcze, czy to jest na pewno substancja dla Was i jak stosować ją najlepiej. Jeśli macie turbo wrażliwą skórę, to warto też się zainteresować bakuchiolem, który ma podobne działanie do retinolu. Nazywa się go roślinnym retinolem, alternatywą właśnie dla retinolu. Nie wykazuje takiego działania drażniącego, ale też nie jest powiedziane, że jest dla skóry obojętne. Więc on działa podobnie, nie drażni aż tak bardzo, ale też moim zdaniem nie ma takiego efektu WOW.
Też jeszcze brakuje sporo badań w temacie bakuchiolu właśnie co do jego skuteczności. Ciężko go...
Bo to jest dosyć nowa rzecz właśnie.
Tak, ciężko go porównać jeszcze do retinolu, po prostu trochę nam brakuje badań, ale mniej warto z niego korzystać, jednocześnie zapominając o retinolu. Tak jak właśnie mówiłaś, Monia, o tym podrażnieniu, tylko dodam, że z retinolem jest tak, że musimy, że skóra musi sobie wyrobić na niego tolerancję. Dlatego mówimy tutaj o intensywnych kuracjach, gdzie tego retinolu używamy dosyć często, w jakimś odstępie czasu. I ta skóra jakby z każdym kolejnym razem, powiedzmy, że się coraz bardziej przyzwyczaja do danego stężenia, a wtedy możemy, że tak powiem, wchodzić na wyższy level, wyższe stężenia lub na większą częstotliwość stosowania. Że tak powiem, trzeba trochę metodą prób i błędów tutaj sobie dobierać to stężenie i częstotliwość, ale niemniej warto.
Jeśli dopiero zaczynacie, to polecamy najniższe możliwe stężenie i budowanie sobie po pierwsze częstotliwości, a po drugie z czasem właśnie tego stężenia, jak Ania wspomniałaś. Mhm. Więc jeszcze raz mówimy, że warto.
Wspomniałam też o witaminie C. To jest jeden z najsilniejszych antyoksydantów. Ona również stymuluje produkcję kolagenu i przeciwdziała też tym skutkom promieniowania UV. Dlatego fajnie działa zarówno w takich kosmetykach na noc, żeby trochę, że tak powiem, tą skórę zregenerować, ale też na dzień, na przykład pod filtr, jako taka dodatkowa ochrona.
Żeby już te wolne rodniki dobijać w momencie, kiedy działa filtr. I tutaj, słuchajcie, Ania przygotowała naprawdę solidną dawkę teorii na temat witaminy C. Znajdziecie ją u nas na blogu. Tam poruszyłyśmy wszystkie najbardziej popularne formy, które można spotkać w kosmetykach. Co więcej, mamy też zestawienie wspaniałych produktów z dobrym składem, więc jeśli szukacie jakiegoś kosmetyku właśnie z witaminą C, to zajrzyjcie sobie do nas na stronę i jesteśmy pewne, że na pewno znajdziecie coś dla siebie.
Jeżeli interesujecie się kosmetykami naturalnymi, mogliście też zauważyć, że często w składach widnieje witamina E, właśnie jako taki konserwant, przeciwutleniacz. Ale słuchajcie, tokoferole chronią też przed wolnymi rodnikami, szczególnie te lipidy błonkomórkowych, o których mówiłyśmy jeszcze na samym początku przy okazji błony hydrolipidowej. Działają też przeciwzapalnie i też zwiększają to wiązanie wilgoci w skórze. Co to oznacza?
A to oznacza, że wtedy tewl nam spada, czyli ta utrata wody międzykomórkowej. Także zainteresujmy się witaminą E jak najbardziej. Oprócz tych wszystkich antyoksydantów możemy też wymienić wszelkie antyoksydanty roślinne. To są ekstrakty z różnych roślin. Oczywiście nie wymienimy ich teraz wszystkich, bo ten podcast trwałby 5 godzin, a to nie o to chodzi. Ale dlaczego one działają tak spoko? Ponieważ zawierają flawonoidy, karotenoidy i polifenole. I oczywiście hamują działanie wolnych rodników, więc antyoksydantami roślinnymi też się interesujemy. Jeśli chcecie jeszcze więcej poszukać informacji na temat substancji o działaniu antyoksydacyjnym, to poczytajcie sobie o resweratrolu. To jest w ogóle substancja zawarta w winogronie. I to jest całkiem spory hit właśnie w takiej pielęgnacji przeciwzmarszczkowej, bo ona ma jeszcze silniejsze działanie antyoksydacyjne niż witamina C czy E. Więc dosyć mocny zawodnik to jest właśnie na tym polu do walki z wolnymi rodnikami. Także powtarzam ponownie, substancja
substancja resveratrol.
Dziękuję bardzo.
Oczywiście nie musicie szukać tych substancji tylko i wyłącznie w kremach, które nazywają się przeciwzmarszczkowe czy anti-aging, bo one tak naprawdę różnią się od tych zwykłych produktów tym, że mają zazwyczaj właśnie więcej substancji nawilżających, zawierają też antyoksydanty, często są też takie bardziej odżywcze, bardziej emolientowe, bardziej działają okluzyjnie. No wiadomo, skóra z wiekiem traci, jak już mówiliśmy, wszystko spada, więc potrzebuje więcej substancji odżywczych z zewnątrz, ale też potrzebuje stymulacji. I o tej stymulacji myślę, że opowie tutaj Monia.
Słuchajcie, powiedziałyśmy o substancjach, powiedziałyśmy o kosmetykach i jest jeszcze jedna rzecz, którą możemy zrobić na rzecz spowolnienia procesu starzenia się skóry, ale bez udziału kosmetyków. I to są na przykład masaże. Dzięki masażom wzmacniamy i relaksujemy mięśnie twarzy i tym samym odwracamy też negatywne efekty wpływu grawitacji na nasze ciało. I to, co jest też niezwykle istotne i mnie na początku też zaskoczyło, jak aktywność fizyczna może wpłynąć w ogóle na wygląd naszej skóry. Dlatego, że no, przyznajmy jasno, że z wiekiem też poziom tej aktywności fizycznej maleje, mamy znacznie mniej siły, więc gdzieś tam ten zapał trochę zanika. A właśnie ta malejąca z wiekiem aktywność fizyczna wpływa na spadek masy mięśniowej i przez to też wiotczenie skóry. Że nie tylko ta tkanka tłuszczowa, to jeszcze mięśnie. Po prostu wszystko wylatuje i paruje. Nie mamy już na starość dosłownie nic oprócz bólu. Dlaczego? I słuchajcie, utrzymując właśnie tą wysoką aktywność, można w naturalny sposób zahamować postępującą degradację tkanek. Czyli wow, odnalazła sposób na wieczną młodość, aktywność fizyczna. Fun fact. No tak, jednak to jest przed nami, a bardzo często z tego nie korzystamy. I właśnie dzięki tym systematycznym ćwiczeniom możemy zobaczyć te bardzo, bardzo, bardzo piękne efekty w hamowaniu procesu starzenia się.
Dla mnie masaż twarzy i masaż ciała to jest w ogóle hit nadchodzących lat. Ja myślę, że to się u nas będzie robić coraz bardziej popularne, szczególnie, że pojawia się teraz tyle literatury, programów, YouTube'a, jakby wszędzie jest pełno informacji na temat, jak masować tą twarz, aby ta skóra nam jak najdłużej wyglądała przepięknie. I warto się tym zainteresować, bo wystarczy wam tak naprawdę jedna i druga dłoń do masażu.
Odrobinę wolnego czasu i chęci i to tak naprawdę wszystko. Ostatnią rzeczą, która może wpłynąć też na wygląd naszej skóry z wiekiem, to są oczywiście zabiegi w gabinecie. Natomiast miejcie na uwadze to, że 2 razy w miesiącu, bądź też raz w miesiącu taka wizyta magicznie nie odwróci 20 czy 30 lat zaniedbania, bo największy wpływ na naszą skórę ma to, co wykonujemy codziennie. Więc oczywiście takie zabiegi mogą być pomocne, ale najbardziej będą efektywne w połączeniu z tą codzienną pielęgnacją i z codziennym po prostu dbaniem o siebie. Więc wszystkie te rzeczy, które wymieniłyśmy na początku, są w pakiecie startowym, a gdzieś tam masaże i właśnie te zabiegi sobie dodajecie. I słuchajcie, teraz pytanie ze 100 punktów. Kiedy zacząć pielęgnację profilaktyczną? Kiedy zacząć pukać do drzwi komórek i mówić jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz?
W trakcie dzisiejszego nagrania mówiłyśmy kilka razy, że taką granicą jest ten 25 rok życia, kiedy trzeba już zacząć o tym myśleć i wprowadzać jakieś zasady pielęgnacyjne, ale to nie jest reguła. Generalnie profilaktyka właściwie może zacząć się już od pierwszego kosmetyku. Jeżeli dbamy o to nawilżenie i odżywiamy skórę, to już jest jakieś działanie profilaktyczne. jeżeli zaczynamy zauważać pierwsze zmarszczki, to może, czy tam zwiotczenie na jakieś nagłe skóry, to możemy zacząć mówić o retinolu, ale mimo wszystko podstawą pielęgnacji powinna być ochrona UV.
Tak, generalnie my wychodzimy z założenia, że jeśli tej pielęgnacji profilaktycznej nie ma w parze z ochroną UV, no to to się trochę mija z celem, dlatego że właśnie to promieniowanie ultrafioletowe ma największe działanie destrukcyjne na wygląd naszej skóry i jesteśmy w stanie zapobiec po prostu temu, stosując odpowiedni filtr, słuchajcie, według potrzeb. Oczywiście to jest kwestia gdzieś tam sporna i dyskusyjna, czy codziennie, czy w domu, czy tylko jak jesteśmy na zewnątrz, co ile reaplikować, czy w ogóle reaplikować, ale tym się zajmiemy w odcinku poświęconym po prostu filtrom, bo inaczej będziemy gadać. Więc podsumowując, to co jest absolutnie kluczową rzeczą, to dbanie o nawilżenie i odżywienie skóry, bo skóra z wiekiem staje się coraz bardziej sucha. Pamiętamy o odpowiednim odżywianiu, pamiętamy o aktywności fizycznej i musimy mieć też na uwadze, że nie ma jednego unikalnego, idealnego sposobu na zahamowanie procesu starzenia się skóry, dlatego że każdy z nas ma te wewnętrzne czynniki i one są też powiązane z naszymi genami, więc ogromne też znaczenie ma, jak żyjemy, gdzie żyjemy. Więc nie stresujcie się i bądźcie zdrowi i szczęśliwi, a wtedy wasza skóra się wam odwdzięczy. Ale poleciałam na koniec. Oj, poleciałam. No i słuchajcie, teraz już zmieniam trochę vibe, nie będzie tak wesoło, bo ten proces jest nieunikniony.
Tak, dlatego kosmetyki powinny nazywać się pro-aging, nie anti-aging. Musimy trochę zaakceptować, że wszyscy się starzejemy, ale możemy pewnymi naszymi działaniami sprawić, że ta skóra będzie starzała się piękniej, zdrowiej.
Tak, możemy tak to ująć. Po prostu, że będziemy się starzeć najlepiej, jak tylko potrafimy. Nie za szybko, nie za wolno, z klasą.
Ale dzisiaj poleciałaś, słuchaj.
O, dzisiaj mam flow, słuchaj. Monika Coelho, oh yeah.
Filozof Monia. Dobrze, dobrze. To żeby zatrzymać tą karuzelę śmiechu, przejdźmy do bloku pozdrowień. I ja myślę, że pozdrowienia serdeczne i smaczna kawusia należą się Tomkowi, który składa nasz podcast i będzie składał dzisiejsze nagranie. Także pozdrawiamy, Tomek, ciepło.
Mamy nadzieję, że jeszcze będziesz się do nas odzywał, dlatego że dzisiaj nasz humor należał do tych najgorszego sortu, pełnego sucharów i może niekoniecznie takiego do zniesienia, także tym bardziej ciepło pozdrawiamy. A was, słuchacze, wspaniali nasi, odsyłamy na nasz Instagram PiggyPack Insta oraz na naszego bloga piggypack.pl i wiecie co? Można też nas znaleźć na YouTube. Od niedawna na YouTube.
Tak jest, także już nie tylko w audio, ale też wideo.
Tak jest. Potwierdzam, Ania nie kłamie.
Nie kłamie.
Dobra, słuchajcie, wydaje nam się, że dosyć solidny odcinek nam wyszedł. Jeśli macie jakieś pytania albo macie swoje niezawodne sposoby na profilaktykę starzenia się skóry, to jak zwykle wysłuchamy bardzo, bardzo chętnie waszego zdania, a tymczasem żegnamy się i do usłyszenia następnym razem.
Do zobaczenia, pa, pa.
Pa.